Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15 jest dzisiaj naszym gościem.
Witam serdecznie w deszczowy piątek.
No niestety, dla was jako ugrupowania też deszczowy piątek.
I też taki, niestety.
Tak niestety, czarny nawet, ze względu na to, że dzisiaj mieliście kontynuować swoją akcję.
Dokładnie.
Rozpoczętą wczoraj na Deptaku. Tak. Porozmawiamy sobie oczywiście o tym, co się działo. Zbieracie podpisy pod kwestią tego, aby zorganizować referendum w sprawie uchodźców, mówiąc najogólniej, bo już kiedy mówilibyśmy o tym, że są to kwoty i tak dalej, ustalone, tak naprawdę już dla przeciętnego człowieka nie ma znaczenia.
Tak,
chodzi o to, że chcecie, aby naród wypowiedział się na temat tego, czy mamy przyjmować obcokrajowców, uchodźców w naszym kraju, czy też mamy tego nie robić. No i frekwencja, z tego co widziałem wczoraj, no całkiem spora.
Jest bardzo ładna, tak, to prawda. To prawda.
Temat nośny, można byłoby
temat
powiedzieć.
Temat nośny, bardzo na czasie, niestety.
Niestety, oczywiście.
Bo ja tutaj ubolewam nad całym faktem tego, co się dzieje w Europie. Ale w świetle wydarzeń europejskich faktycznie nawet zielonogórzanie są bardzo żywo zainteresowani tematem, po prostu się boją, po prostu obawiają się o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swoich rodzin. I to w głównej mierze jest prawdopodobnie powodem zainteresowania.
A co mówili wam ludzie, kiedy przychodzili, żeby się podpisać? Chyba nawet specjalnie nie musieliście nikogo namawiać.
Nie,
myślę,
faktycznie,
że stoisko było wyeksponowane, było widać, o co w tym wszystkim chodzi i ludzie sami podchodzili po prostu.
Dokładnie tak, także nie było tutaj żadnego nagabywania z naszej strony, bo my też szanujemy każdego obywatela i każde zdanie. Tu nie chodzi o to, żeby biegać za kimś i się narzucać. Ale uważamy, że istnieje taka potrzeba, że my jako obywatele powinniśmy się móc wypowiedzieć, czy chcemy przyjmować uchodźców, czy nie chcemy, imigrantów właściwie. Dlaczego? Dlatego, że to nam przyjdzie z nimi mieszkać. To nie Bruksela powinna o tym decydować, tylko my jako obywatele. A poza tym tutaj teraz nasza premier, pani Beata Szydło, zapewnia, że nie przyjmiemy żadnych uchodźców w świetle wydarzeń europejskich, ale wiemy o tym, że polityka bardzo zmienną jest. I uważamy, że lepiej jest dmuchać jednak na zimne, a to właśnie obywatele powinni się wypowiedzieć,
szczerze mówiąc,
czy chcemy,
jestem
czy
bardzo
nie.
Ciekawy tego, bo z referendami niestety w Polsce bywa
jest kiepsko.
Właściwie tylko jedno referendum do tej pory w historii naszego kraju się powiodło. Była odpowiednia frekwencja, ludzie
Unia
głosowali.
Europejska,
tak, przy okazji akcesu unijnego. Natomiast no, wszystkie inne za każdym razem jednak nie przyciągały, tylu osób. Ludzie woleli siedzieć sobie w domu, na pikniku, gdziekolwiek, tak. a nie iść gdzieś głosować. I tak mnie zastanawia, na ile ten temat okaże się nośny, gdyby doszło do tego referendum, a podejrzewam, że nie będziecie mieli problemów w całej Polsce, żeby uzbierać odpowiednią ilość głosów.
Na dzisiejszy dzień wygląda to tak, że w skali kraju mamy ponad 300 tysięcy podpisów. Musimy mieć ich 500, żeby iść z tym do prezydenta. Ale też myślimy, że to się uda. Też myślimy, że to się uda i o dziwo ludzie zaczynają się budzić. Prawdopodobnie trochę ze strachu, ale zaczynają rozumieć, że musimy w końcu stać się społeczeństwem obywatelskim, bo bez tego wszystkie decyzje będą zapadały bez nas. Oczywiście my mamy to w Polsce utrudnione, bo jednak ten próg frekwencji to 50%, więc to jest trudne. Powinno być bezprogowe referendum. Oczywiście o to też będziemy walczyć. No jednak ludzie zaczynają się budzić, jednak zaczynają rozumieć, że
ludzie coraz chętniej wypowiadają się w różnych sprawach, tak?
Tak,
wcześniej woleli siedzieć w domu, w kapciach
i
gdzieś tam.
Ma jakieś tam znaczenie.
Oczywiście.
I zauważyłam nawet wczoraj na Deptaku, że jedni drugim tłumaczą, nie możesz patrzeć na to tak, że ty nie masz wpływu na nic, bo jeżeli będziemy tak patrzeć na to zawsze i wszędzie, to będzie tak, jak jest.
A byli tacy, którzy mówili wczoraj wręcz odwrotnie, że nie podpisaliby się pod tym? Spotkaliście się też z takim zdaniem, że ktoś wyszedł i mówi, nie podpiszę się, bo to i tamto mam zupełnie
oczywiście
inne zdanie.
Były dwie lub trzy osoby, które pod wpływem słów papieża mówiły o miłosierdziu. Tylko jakie to miłosierdzie, jeżeli możemy mieć podrżnięte gardło na własnym podwórku? Więc to też trzeba umieć rozgraniczyć i zachować zdrowy rozsądek, bo ja też jestem taką osobą, która by oddała swoją własną ostatnią koszulę potrzebującemu, ale no niestety w świetle ostatnich wydarzeń, w świetle tej agresji, która panuje i takiej dziczy, bo to inaczej chyba nazwać nie można, średniowieczne sposoby zabijania, to jest przerażające.
No, my rozmawialiśmy chwilę przed wejściem tutaj na antenę, że kretynów nie brakuje również w Polsce, tak?
Oczywiście.
Że nie trzeba daleko szukać, wystarczyło spojrzeć na ten przykład sprzed paru dni w Zielonej Górze, kiedy idą ludzie na urodziny, potem tłuką się po gębach i kończy
to
się
to
czymś dramatem. Tak, ale to jest głupota. Tak, po prostu idiotów, tak jak powiedziałem, nie brakuje w żadnym społeczeństwie. No tyle, że za niektórymi jeszcze stoi dodatkowo jakiś aspekt religijny najczęściej.
Dokładnie.
Albo przypisuje się im pewne rzeczy, bo ja też nie wierzę w to, że państwo islamskie jest tak doskonale zorganizowane, że jakiś tam 17-latek we Francji, czy w Brukseli, czy gdziekolwiek indziej on działa na ich zlecenie, to wiemy dokładnie, że tu jest mechanizm prosty, tak? Jest coś, pod czym można się podpisać, żeby pokazać swoją skuteczność, to się podpisują, tak? I wygląda to groźnie, no chociaż jeśli popatrzeć na to, co się dzieje w tej chwili, chociażby w Syrii i jak włączyły się mocno w naloty niemalże dywanowe i Stany Zjednoczone i Rosjanie, to myślę, że państwo islamskie za moment może mieć problem z tym, żeby gdziekolwiek określić swoje granice.
Tak? Ale proszę zobaczyć, jakie znamienne jest. Podczas Światowych Dni Młodzieży zaczepiona przypadkiem piękna dziewczyna okazuje się być Syryjką.
Tak.
Zaskoczony dziennikarz TVN-u pyta się, co my możemy dla was zrobić, a ona na to, módlcie się za nas, bo przyjmowanie uchodźców nie jest żadnym wyjściem z sytuacji. My potrzebujemy pomocy, ale na miejscu. 2 dni później arcybiskup Aleppo do władz kanadyjskich mówi dokładnie to samo. Dziękujemy wam, że chcecie przyjąć 25 tysięcy uchodźców, ale to tak naprawdę nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyście przyjmowali uchodźców, bo pogarszacie jeszcze bardziej naszą sytuację, która jest wewnątrz. Pomóżcie nam w środku, pomóżcie nam nad tym zapanować, a nie przyjmujcie uchodźców.
Te obrazki z Syrii rzadko się gdzieś przebijają, ale rzeczywiście to, co dzieje się na granicy syryjskiej, miasto, które tam takie tymczasowe zostało wybudowane, ile tam osób siedzi w takich zamkniętych obozach, w tragicznych warunkach, i to są ludzie, którzy mówią wprost, my nie chcemy stąd uciekać.
Właśnie.
My chcielibyśmy mieć spokój u siebie w domu. Liczymy na to, że po tych bombardowaniach i wszystkich innych rzeczach, które się tam złych dzieją, będziemy mieli szansę, żeby do tych domów wrócić.
Tak.
Dlatego siedzimy tutaj teraz na granicy i nie czekamy na bilet i zaproszenie do jakiegokolwiek innego kraju.
I też proszę zobaczyć, jakie znamienne jest, że państwa graniczące z Syrią to również państwa islamskie.
Tak.
Dlaczego one nie przyjmują ludzi? Tam wręcz na granicy stoi wojsko i strzela do tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć. Ta sama religia. Więc naprawdę trzeba sobie zadać duży znak zapytania i zastanowić się, o co w tym wszystkim chodzi, bo to nie do końca jest tak, jak mam przedstawiane to przez Unię Europejską.
No, sytuacja jest wyjątkowo trudna i problem jest złożony. Pewnie będzie wielu takich, którzy będą mieli takie zdanie, wielu, którzy będą mieli inne.
Oczywiście.
Natomiast jeśli Polacy będą mogli się wypowiedzieć w tej kwestii i gdyby rzeczywiście referendum było udane, to byłoby dobrze. Notabene
widzę,
że za moment też kolejne referendum, tyle że w kwestii już czysto polskiej, a właściwie, jak mówią ci, którzy próbują je zorganizować w obronie godności polskich kobiet, a właściwie prawa do aborcji. Mm-hmm. Jeśli dobrze widziałem wczoraj...
200 tysięcy podpisów chyba.
Tak, 200 tysięcy, chyba tak. Nie wiem, kto się pod tym podpisywał. Nie pamiętam, czy to było jakieś ugrupowanie polityczne, czy nie. Natomiast było napisane, że jest 200.
Tak.
No więc do 500 pewnie też dobiją.
Pewnie też dojdzie, dokładnie.
No i tu mamy ten problem, że jeżeli będziemy próbowali o wszystko pytać Polaków, to referendum się zdyskredytuje kompletnie, bo już się nikomu nie będzie chciało.
No to prawda, bo są...
Są rzeczy ważne i ważniejsze.
Właśnie chciałam to
ciężko jest porównywać czasami. Tak.
Problem aborcji jest to też dosyć istotny problem, więc trudno jest mówić, że o uchodźcach ważne, a o aborcji absolutnie nie, bo też tak nie jest, tylko zupełnie ma to inny faktycznie wymiar. No delikatne sprawy. Szwajcaria jest na tyle wysoko demokratycznie posuniętym narodem, że proszę zobaczyć, wypowiedzieli się, że nie chcą pensji, tak?
Dożywotniej pensji na całkiem niezłym poziomie. Czy pracujesz, czy nie pracujesz, dostajesz w granicach 4000 euro, tak w przeliczeniu na euro. Gdyby w Polsce tego rodzaju referendum przeprowadzono, skutek byłby odwrotny. Tak, 100% frekwencja i każdy chciałby mieć wypłatę, no ale Szwajcarzy to zupełnie...
Inna bajka.
Inna bajka, inny naród, inna demokracja, chociaż prawa kobiety uzyskały tam dopiero w latach 70.
Tak.
tak. ciekawe w takiej tak.
Czyli powoli, małymi kroczkami. Czyli mamy jakąś szansę mimo wszystko stawać się coraz bardziej demokratycznym narodem, w którym właśnie naród ma swój głos.
To teraz porozmawiajmy o czymś zupełnie innym. Lokalne podwórko. Jakie szanse ma Kukiz 15 w Zielonej Górze? Na początek na swoją siedzibę, bo nic się nie zmieniło, rozumiem, od naszego ostatniego spotkania. Nie wiem, minął miesiąc, dwa, może trzy nawet.
Czas płynie, czas tak. Czas płynie nieubłaganie, a pewne rzeczy się nie zmieniają. No ale my nie jesteśmy bierni. Jakby tutaj w Zielonej Górze mamy tak dosyć silną grupę
no,
osób
chociażby
działających.
Widać was na deptaku, tak? Że wychodzicie, czy macie biuro, czy nie macie biura, tak, bo to akurat nie ma znaczenia.
Dokładnie tak. Także no, nie patrzymy na jakieś takie małe niedogodności. Działamy dalej, działamy prężnie. Pokazujemy się tu i ówdzie. Mamy nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej zintensyfikowane. No oczywiście liczymy dalej na naszego posła.
Na pewno czytała pani blog nad Wartą i taką laurkę w pani stronę i taką antylaurkę, jeśli chodzi o pana Jarosława Porwicha. No, tutaj... Człowiek z Gorzowa pisze o człowieku z Gorzowa. No pewnie gdzieś ich tam losy się przecięły, bo miałem wrażenie, że tam było kilka wątków takich bardzo personalnych w tym, co można było przeczytać. Natomiast tak ktoś to ocenił po prostu. A jak partia na to patrzy? Bo pewnie rozmawiacie też z innymi osobami. Czy to jest tak, że poseł ma największą władzę w regionie i to on ma tutaj najwięcej do powiedzenia? Czy są też inni, którzy mogliby na niego wpłynąć? Nie mówię, że sam Paweł Kukiz, tak? No ale jest kilka znaczących postaci.
Oczywiście jakby poseł jest tą główną postacią na naszej arenie, nawet tutaj lokalnie, więc tak naprawdę najwięcej od niego zależy. Dlatego dalej w niego wierzymy. Bo pomimo tego artykułu tutaj no... Ja zostałam miło połechtana faktycznie.
No, ale był trochę skandalizujący, tak?
Oczywiście, że
zaraz
tak.
Mowa o tym, że w Zielonej Górze to biura nie można otworzyć, a zatrudniany jest dyrektor biura i to jeszcze dodatek człowiek wcześniej...
Podbramkowo i kontrowersyjnie.
Tak, wcześniej związany z zupełnie innym ugrupowaniem, z którym Kukiz nie chce mieć nic wspólnego, natomiast jest i okazuje się, że może tak być.
Ja powiem tak, ja mam nadzieję, że też nasz poseł Jarek Porwich wyciągnie nawet z takiego błahego artykułu też jakieś konsekwencje i wnioski. Bo chociaż może to nie jest coś wielkiego i nie możemy na to patrzeć.
Artykuł nie jest też wyznacznikiem zawsze 100% rzeczywistości.
Dokładnie. Tak. To jednak może jakaś mobilizacja nastąpi i tutaj mamy taką nadzieję.
A nie boicie się, że może się tak zdarzyć, że ktoś obudzi się dopiero, nie wiem, na rok przed wyborami?
No i jest
i wtedy
obawa.
Będzie próbował zaistnieć i pokazywać, że ja zrobiłem to, ja zrobiłem tamto, ja zrobiłem jeszcze co innego, bo tak na dobrą sprawę będzie liczyło się przede wszystkim dobre miejsce na liście. Niestety no, mamy takich polityków, którzy bardzo często tak działają.
Tak działają. Pokazują się dokładnie przed wyborami po to, żeby zaistnieć chwilę przed. Zabłysnąć. My pracujemy cały czas. Robimy, co do nas należy i nie mamy sobie tak naprawdę nic do zarzucenia. Uważam, że tutaj z Jarkiem Porwichem możemy raczej się uzupełniać niż stawać w opozycji.
No najgorsze jest gdzieś walczyć ze sobą wewnątrz jednego ugrupowania.
Oczywiście, że tak, więc raczej chcemy wyciągnąć te pozytywne wnioski z tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas.
A może Kukiz 15 musi się uczyć po prostu jeszcze jako konglomerat bardzo różnych ludzi o bardzo różnych poglądach, bo
oczywiście,
tego się nie da ukryć, że jesteście skupiskiem osób z bardzo różnych środowisk.
To
tak?
Prawda.
I... Ostatecznie pod jednym sztandarem, natomiast są tak. to ludzie wywodzący się z różnych... No, mamy posła Porwicha, o którym mówimy, tak? Człowiek Solidarności.
Solidarności,
można
oczywiście. A my tak naprawdę tutaj ze środowiska zielonogórskiego totalnie antysystemowcy, niezwiązani, czy no niezwiązani. Krystian na przykład oczywiście z narodowcami, ale to jakby...
Ale też od zawsze, kiedy są Liga Polskich Rodzin.
Dokładnie tak, antysystem totalny. Więc na pewno mamy utrudnione zadanie, bo nie jest się łatwo dograć w tym wszystkim, tym bardziej, że nie jesteśmy partią. Nie mamy takich struktur partyjnych, nie mamy z góry narzuconych pewnych rzeczy, które jednak jakoś wyrównują ten poziom i każdy ma swoje zadania. My tutaj działamy sami, na własną rękę, bo taka jest prawda.
A byłoby łatwiej, mając dotację?
Na pewno. Na pewno, no to nie ma co czarować, że pieniądze bardzo dużo rzeczy ułatwiają.
To, zwłaszcza, że mówimy zazwyczaj o dotacjach milionowych, a nie w rzędu kilku tysięcy złotych. Nawet jeśli rozdzielić to na cały kraj, na każde województwo, to i tak wychodzą całkiem niezłe pieniądze.
Oczywiście, że tak. No ale słowo się rzekło i jakby ja tutaj za to bardzo szanuję Pawła Kukiza, że powiedział i zrobił tak jak obiecywał, tak? Bo Nowoczesna niby też była za tym, żeby nie finansować partii z budżetu państwa. dotację bierze. Więc...
No tam ma teraz mały problem z tą dotacją, zwłaszcza z jej rozliczeniem. Tak, no, ale nie tylko oni. Okazało się, że Partia Razem też ma, tylko że Partia Razem mówi, że to inna skala, tak, że oni tam 10 tysięcy gdzieś mieli źle opisane, no w porównaniu do Nowoczesnej to jest zupełnie inna kwestia. A skoro mówimy o rozliczeniu, bo to kiedy? Jutro mamy pierwszą rocznicę rządów Andrzeja Dudy na urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej. Jak pani ocenia ten rok? W kwestii obietnic chociażby i rozliczenia się.
No w kwestii obietnic, no to jeszcze trochę nam zostaje do życzenia, bo obiecywał bodajże w pierwszym roku, tak, wydłużenie wieku emerytalnego.
Nie ma i nie będzie.
Nie ma, kwota wolna od podatku.
Nie ma i nie będzie.
No więc tutaj jest smutek, no ale z drugiej strony staram się też na to spojrzeć bardziej globalnie, w porównaniu do innych naszych prezydentów. Pamiętam jednego silnego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego. Nie mówię, że to był bardzo dobry prezydent, bo to był bardzo specyficzny prezydent, totalna lewica, tak? Totalnie inny układ europejski był wtedy, w ogóle światowy. Ale to był taki prezydent mocnej ręki.
No i prezydent, który mimo wpadek i to takich karkołomnych, nadal cieszył się bardzo dużym zaufaniem Polaków. Nikt nie zwracał uwagi na to, co gdzieś tam się wydarzyło, jakieś incydenty od czasu do czasu, które były skandaliczne, co tutaj dużo mówić. Natomiast ludzie go wybrali, no jedyny polski prezydent, który był dwie kadencje prezydentem.
Zgadza się. Później Lech Kaczyński. Teraz z perspektywy czasu też troszkę inaczej na to patrzę, bo jednak do PiS-u mi byłoby zawsze bardzo daleko, ale teraz z perspektywy historycznej, wydarzeń, swojego doświadczenia, też zaczynam akurat Lecha Kaczyńskiego bardziej doceniać niż kiedyś, ale później Komorowski, no niestety. Nasz prezydent Komorowski to dla mnie totalne fiasko, więc przynajmniej w porównaniu do poprzedniego prezydenta, prezydent Duda wypada lepiej, no ale obietnica obietnicami, a życie życie.
No może rzeczywiście jest tak, jak mówi minister prezydencki, że tak na dobrą sprawę pewne rzeczy się obiecuje w kampanii wyborczej, a dopiero potem, jak się uzyskuje ten mandat społeczny, wchodzi się do jednej kancelarii, czy do konkretnego ministerstwa, to zagląda się w papiery i mówi, nie da się, niestety.
No nie da się, tylko że mówiło się też podczas kampanii, że jeżeli się nie da, to się podam do dymisji. No a wiadomo, że się nie podam do dymisji.
No nie, no bez przesady.
No dokładnie, także ja wiem o tym, że budżet jest budżetem, bo tak jak teraz to się dzieje, jest dobre 500+, bo ludzie dostają fizycznie pieniądze.
Bez dwóch zdań, oczywiście.
Z tym, że to jest na koszt zadłużenia dalej państwa. I o tym się już nie mówi. To poszło
ale
na
to
kredyt.
Nie interesuje przeciętnego Polaka.
Nie interesuje, oczywiście, że tak.
Zapytamy na ulicy, czy
każdy
go interesuje.
Każdy jest zadowolony,
jak
wiem.
Zapytamy, czy wiemy, jaki mamy dług, czy nie mamy. Kogo to obchodzi? Jakiś tam wirtualny dług
to
jakiegoś
prawda.
Państwa. Ludzie nie mają świadomości. Zresztą tego, co bardzo często mówi Paweł Kukiz, tak, że twoje dziecko
jest
i moje
zadłużone.
Jest zadłużone Dokładnie. Na tyle i tyle i będzie spłacało ten kredyt przez połowę swojego
oczywiście.
Życia albo dłużej. Tylko, tak. że normalnego człowieka to nie interesuje, bo dla niego jest ważne 500 w danym momencie w portfelu. Ja nie wiem, czy to się przekłada na dzietność, czy to się przełoży na dobrobyt większy Polaków, chociaż dzisiaj wyczytałem, że któraś z Biedronek w Polsce ze względu na 500+, poczuła tak duży przypływ gotówki w kasie, czyli po prostu większą siłę nabywczą pieniądza, że musiała tam się jakoś mocno przemodernizować, bo w tym konkretnym miejscu ludzie kupowali odpowiednio mniej, a odkąd mają,
jest
to kupują więcej,
Po prostu. Tak samo jak zniknęły podobno zeszyty sklepowe na wsiach. Także no, są jakieś plusy, nie można mówić, że nie.
Nawet 500,
dokładnie. A jeśli więcej dzieci, to jeszcze więcej plusów, dokładnie tak. No tylko, że szkoda, że to się dzieje kosztem właśnie dalszego zadłużania, bo nikt się nie zajął naprawą systemu, bo tak naprawdę od korzeni to trzeba wszystko zacząć, żeby naprawić, żeby za 40 lat,
ja czasami mam wrażenie,
za 30
że
lat mogło być lepiej.
Żaden z polityków zasiadających w parlamencie nie myśli o tym, co będzie się działo, myśli
jest
góra o tym, co
teraz.
Będzie za 4 lata.
Dokładnie.
O większych planach się nie myśli, chociaż nie, no myślą niektórzy, no mamy nawet ministra z Zielonej Góry, wiceministra, który myśli o tym, żeby nam pogłębić Odrę. Tylko,
no cieszymy się,
trzeba,
czekamy.
Trzeba mieć na to 30 miliardów
Dokładnie.
Złotych i przy obecnym stanie budżetu Polski za 5 lat, to też nie będzie możliwe, no ale jest plan.
Może Unia
też
da.
Nad tym pracuje. Może Unia da, chociaż nie wiadomo, czy Unia jeszcze będzie w tym czasie. Zobaczymy.
No właśnie, wszystko może się zdarzyć.
Tak, sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna. No, wiele osób mówiło, że w ogóle cały ład światowy może się zmienić, kiedy Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, chociaż po tym, co wczoraj nawyrabiał, okazuje się, że poleciał maksymalnie w sondażach. W tej chwili około 30% Amerykanów mówi, że mogłoby na niego głosować. Pożyjemy, zobaczymy. Mm-hmm, nie
dokładnie.
Wiadomo jeszcze, jak to będzie wyglądało.
Trudno wróżyć z fusów.
Ale tam też sytuacja jest ciekawa, a zawsze oczy całego świata zwrócone są na Stany Zjednoczone.
To prawda.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15 była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie i słonecznego weekendu.
Może się uda.